Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam zadziwiającą sprawę Johna Doe, która w odróżnieniu od pozostałych, które do tej pory przedstawiałam w tej serii, nie dotyczy niezidentyfikowanej ofiary morderstwa lub samobójstwa, a osoby zaginionej, która tak naprawdę nie była zaginiona, a jej tożsamości nie udało się ustalić przez ponad 10 lat. Wiem, że ten opis brzmi dość niezrozumiale, jednak jest to po prostu przypadek jedyny w swoim rodzaju. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się 31 sierpnia 2004 roku o godzinie 5 rano, kiedy Son Joauer, pracownik Burger Kinga w mieście Richmond Hill w stanie Georgia, znalazł nieprzytomnego, nagiego, pobitego i spalonego słońcem mężczyznę za śmietnikiem restauracji. Człowiek ten miał 3 zagłębienia w czaszce, które wydawały się być spowodowane uderzeniem tępym narzędziem, a na ciele miał mnóstwo śladów ukąszeń, czerwonych mrówek. Oczywiście powiadomiono policję, a gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna był przytomny, choć bardzo zdezorientowany. W raporcie napisano, że znaleziono śpiącego bezdomnego. Ostatecznie mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala St. Joseph's w mieście Savannah. Odnaleziony nie miał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości, który pozwoliłby na jego szybką identyfikację i poinformowanie bliskich o pobycie w szpitalu. Zaczął być więc roboczo nazywany Burger King Doe. Badanie krwi dało negatywny wynik na obecność alkoholu i narkotyków w jego organizmie i ku zaskoczeniu personelu medycznego wszystkie inne wyniki również mieściły się w normie. Mężczyzna miał 2 blizny pooperacyjne na lewym łokciu, bliznę z przodu szyi i brakowało mu 4 zębów. Jednak nie było wiadomo, czy stracił je w wyniku ostatniego napadu, czy może wcześniej. Poza tym był w wyjątkowo dobrym zdrowiu, nie chorował przewlekle i nie wymagał przyjmowania żadnych leków na stałe. Jedyną wskazówką na to, że mógł od pewnego czasu żyć na ulicy, był jego niezadbany wygląd, w tym brudne paznokcie i broda. Jednak podczas gdy jego zdrowie fizyczne było zadowalające, okazało się, że ogromny problem tkwił w jego stanie psychicznym. Mężczyzna nie chciał jeść, mówić i stale miał zamknięte oczy, a ilekroć lekarz próbował dotknąć jego klatki piersiowej, pacjent machał rękami i nogami. Dopiero po upływie kilku dni dobrowolnie zjadł kilka kostek lodu i zamienił parę słów z pielęgniarką. Powiedział jej, że przez 17 lat mieszkał w lesie, a zapytany o imię odpowiedział, że mówią na niego BK. Przez ten czas policja usilnie próbowała ustalić tożsamość mężczyzny, ale niestety bezskutecznie. Przesłuchano m.in. pracowników lokalnych restauracji i hoteli, jednak okazało się, że nikt w ostatnim czasie nie widział osoby pasującej do opisu Johna Doe. 8 dnia stan psychiczny mężczyzny zaczął się jeszcze bardziej pogarszać. Pacjent przeklinał pielęgniarki, nazywając je bestiami i demonami, a gdy próbowano się do niego zbliżyć, wymachiwał pięściami i pluł. Poprosił także o spotkanie z księdzem, po czym zaatakował go i nazywał oszustem. Lekarze zdiagnozowali u Johna Doe schizofrenię katatoniczną i przepisali silny środek przeciwpsychotyczny. Po 2 tygodniach pacjent został przeniesiony na oddział psychiatryczny w Memorial Health University Medical Center. Dzięki rozmowom z różnymi specjalistami udało się ustalić, że tajemniczy mężczyzna pamięta kilka mglistych obrazów ze swojej przeszłości. Było to m.in. wnętrze starego kina, długa droga przez pole kukurydzy oraz kilka ulic, które jak twierdził znajdowały się w mieście Denver w stanie Colorado. Mężczyzna miał także zaćmę w obu oczach, ale dzięki zbiórce zorganizowanej przez organizację charytatywną ostatecznie udało się przeprowadzić operację korekcyjną. Gdy John Doe po raz pierwszy zobaczył się w lustrze, wydawał się być zszokowany. Przyznał, że okazało się, że był około 20 lat starszy niż myślał. Lekarz, który zajmował się jego niesamowitym przypadkiem, powiedział, że ma mocne podejrzenia, że mężczyzna udaje amnezję. Przede wszystkim nietypowe wydawało się to, że pamiętał wiele szczegółów z przeszłości, które nie dotyczyły go bezpośrednio. Między innymi pamiętał to, że George W. Bush był prezydentem oraz to, że w 2003 roku Stany Zjednoczone po raz drugi wkroczyły do Iraku. Jednak jego własna przeszłość wydawała się bardzo mglista. Udawanie utraty pamięci właśnie w ten sposób było najczęstsze u ludzi, którzy przed czymś uciekali. Jednak inni pracownicy szpitala wierzyli, że mężczyzna faktycznie doświadcza braków pamięci. W styczniu 2005 roku, 4 miesiące po odnalezieniu, John Doe został przeniesiony do domu opieki dla bezdomnych i ubogich w centrum miasta Savannah. Podczas rozmowy z tamtejszym kierownikiem, Michaelem Elliottem, powiedział, że ma już dość tego, że wszyscy nazywają go BK i że wydaje mu się, że jego prawdziwe imię to Benjamin, pisane nietypowo, bo nie Benjamin, a przez 2 A. Nie pamiętał jednak swojego nazwiska i postanowił wymyślić nazwisko Kyle, aby ułatwić pracę personelowi szpitala. Benjamin Kyle szybko stał się ulubieńcem pielęgniarek, które na zmianę starały się pobudzić jego pamięć, zasypując go pytaniami. Jedna z nich wspomniała, że mężczyzna uwielbiał czytać książki i że ogólnie radził sobie znacznie lepiej niż większość innych mieszkańców ośrodka, głównie dlatego, że ich zniszczyło życie w ubóstwie i bezdomności. Benjamin za to był pełny życia i bardzo często na ochotnika zgłaszał się do różnych prac domowych, takich jak na przykład mycie podłóg, ścielenie łóżek czy roznoszenie jedzenia. Kolejne kilka lat mężczyzna spędził między ośrodkiem a szpitalami. A w 2007 roku, 3 lata po swoim odnalezieniu, poznał pielęgniarkę Catherine Slater, którą bardzo poruszył jego los. Catherine postanowiła pomóc mężczyźnie finansowo oraz w odkryciu jego prawdziwej tożsamości. Zakładała, że to nie może być aż tak trudne, bo przecież nie spadł z nieba i ktoś musiał go znać i musiał mieć kiedyś rodzinę. Zanim Catherine została pielęgniarką, pracowała jako księgowa, ale odkąd pamiętała, czuła silną potrzebę pomagania innym, zwłaszcza słabszym. Kiedy się poznali, Kyle wydawał się być bardzo inteligentny, ale też nieśmiały i głęboko zraniony. Mówił monotonnym głosem, który był zawsze nieco płaczliwy. Dużo czytał, głównie science fiction, i lubił opowiadać o wyposażeniu restauracji, o przemysłowych piecach, wysokiej klasy chłodziarkach i tym podobne. Slater czuła się przy nim bezpiecznie i warto także wspomnieć, że mężczyzna nigdy nie wykazywał romantycznego zainteresowania ani nią, ani nikim innym. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii Benjamina, Catherine skontaktowała się z policją i wtedy dowiedziała się, że przed swoim odnalezieniem mężczyzna najprawdopodobniej został napadnięty, pobity i okradziony. Była bardzo zaskoczona, gdy dowiedziała się, że policja nigdy nie miała zamiaru założyć sprawy karnej w sprawie napadu, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów na to, że faktycznie do niego doszło. Podobnie FBI nie było zainteresowane zagłębieniem się w tę sprawę. Pod naciskami Catherine, agent specjalny Bill Kirkconnell zgodził się pobrać od mężczyzny odciski palców i wprowadzić je do krajowej bazy danych FBI. Ta baza odcisków palców FBI jest największa na świecie i zawiera ponad 113 milionów zestawów odcisków. Umieszczono również zdjęcie odnalezionego na stronie FBI. Był on pierwszą osobą sklasyfikowaną jako zaginiona, mimo że jej miejsce pobytu było znane. Niestety, ani odciski palców, ani zdjęcie nie doprowadziły do nowych tropów w sprawie. Bill wysłał również kopię zdjęć do Interpolu i władz kanadyjskich oraz do US Marshals Service, na wypadek gdyby Kyle był wpisany do programu ochrony świadków. Odciski palców porównano także z bazą przestępców, jednak tam również nie znaleziono dopasowań. Został wprowadzony też do bazy Doe Network, gdzie opisano go jako białego mężczyznę w wieku około 50 do 65 lat, z siwymi włosami i niebiesko-zielonymi oczami. Nie miał żadnych tatuaży ani kolczyków. Miał także akcent, który językoznawca ocenił na wywodzący się z regionu północnej Indiany lub Oklahomy. W 2007 roku dr Jason King zdiagnozował u Benjamina Kyla amnezję dysocjacyjną. 16 października 2008 roku Benjamin został bohaterem jednego z odcinków popularnego programu doktora Phila pod tytułem Kim jestem? Zanim zrobiono o nim program, Harold Kopus, były agent FBI, który został prywatnym detektywem, spędził kilka miesięcy przesłuchując Kyla, a także wszystkie osoby, które przez lata miały z nim styczność, w tym pracownika restauracji, który go znalazł, a także sanitariuszy, którzy go leczyli i pielęgniarki, które się nim opiekowały. Odcinek programu obejrzały ponad 4 miliony osób i prawie drugie tyle w powtórkach. Otworzono także specjalną infolinię dla widzów, na którą ostatecznie spłynęły setki wskazówek. Niektórzy twierdzili, że mężczyzna wygląda jak ich stary znajomy, sąsiad, kolega z wojska, kolega z klasy, a nawet ksiądz, którego nazwiska już nie pamiętają. Tworzono także przeróżne teorie na temat źródeł jego amnezji, m.in. zmutowane mrówki ogniste czy nieudaną terapię elektrowstrząsową. Jedna kobieta twierdziła nawet, że mężczyzna może być jej byłym mężem, który był alkoholikiem. Ostatecznie jednak, mimo tak wielu potencjalnych tropów oraz przeanalizowania 350 przypadków zaginionych osób, nie udało się poznać prawdy na temat tożsamości mężczyzny. A w lutym 2009 roku Catherine Slater usłyszała o Colleen Fitzpatrick, o której miałam już okazję wspominać w odcinkach z tej serii. Colleen nazywa siebie detektywem genealogicznym i jest prekursorką w dziedzinie genealogii sądowej. Ma na swoim koncie m.in. sprawę zidentyfikowania osoby na podstawie ręki zachowanej w śniegu na Alasce po katastrofie lotniczej w 1948 roku. Kobieta zgodziła się zająć sprawą Benjamina. W 2009 roku sytuacja życiowa mężczyzny stała się dramatyczna. Ze względu na spór o wynagrodzenie musiał opuścić dom opieki, ale nie kwalifikował się do pobierania zasiłków ani bonów żywnościowych, ponieważ nie posiadał numeru ubezpieczenia społecznego. Jednak im trudniejsza stawała się jego sytuacja życiowa, tym więcej szczegółów z przeszłości zaczęło do niego wracać. Twierdził, że przypomniał sobie, że pochodzi ze stanu Indiana lub Colorado, ponieważ naprawdę sporo wiedział na temat miast Indianapolis i Boulder. Pamiętał jarmark stanowy, duży cmentarz i centrum Indianapolis sprzed lat. Miał szczegółowe wspomnienia z Biblioteki Uniwersytetu Colorado, chociaż nie udało się potwierdzić, czy faktycznie uczęszczał kiedyś na tę uczelnię. Miał także rozległą wiedzę na temat zarządzania restauracjami i przygotowywania posiłków, co sugerowało, że najprawdopodobniej niegdyś pracował w tej branży. Jego wspomnienia kończyły się jednak na połowie lat 80. Później miał aż 20-letnią lukę w pamięci. Catherine Slater pozwoliła mężczyźnie u siebie zamieszkać, jednak niestety wkrótce okazało się, że jest on zbieraczem. Bez przerwy przynosił ze śmietników przeróżne katalogi, szafki, zepsute narzędzia oraz mimo, że nie palił i nie pił, to kolekcjonował stare zapalniczki i puste butelki po winie, przez co wkrótce dom zaczął wypełniać się śmieciami. Benjamin również impulsywnie remontował dom. Gdy pewnego dnia nagle postanowił zerwać podłogę w sypialni Catherine, kobieta przez ponad rok musiała spać na kanapie. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna specjalnie tworzył problemy, żeby później móc je rozwiązywać. Dzięki hipnozie zdołał przypomnieć sobie częściowo swój numer ubezpieczenia społecznego i cyfry te były zgodne z numerami nadawanymi w stanie Wisconsin, Michigan, Illinois i Indiana w latach 60. Z Stwierdził też, że urodził się dokładnie 10 lat przed Michaelem Jacksonem, co wskazywałoby na datę urodzenia 29 sierpnia 1948 roku. Podczas hipnozy wspominał też o zakonnicach, co sugerowało, że mógł chodzić do katolickiej szkoły. Genealogiczny test DNA przeprowadzony przez Family Tree DNA w marcu 2010 roku dał odległe dopasowanie z członkami rodziny o nazwisku Powell. Na podstawie tych wyników odkryto niemal idealne dopasowanie DNA z człowiekiem o nazwisku Davidson, pochodzenia szkockiego, który był wnukiem Roberta Holdera Davidsona urodzonego w 1885 roku. Fakt, że Kyle miał kilka słabych dopasowań do rodziny Powellów oraz jedno mocne do Davidsona wskazywało na możliwy brak ojcostwa w męskiej linii jego rodziny. To oznaczało adopcję, zmianę nazwiska lub nieślubne dziecko. Przypuszczano, że jego nazwisko mogło brzmieć Davidson, a w poprzednich pokoleniach nazwisko rodowe brzmiało Powell. Porównanie miejsca pobytu rodzin Powell i Davidson ujawniło, że członkowie obu rodzin mieszkali w pobliżu północno-zachodniego Pacyfiku na początku XX wieku. W 2011 roku Catherine Slater kazała mężczyźnie wyprowadzić się ze swojego domu. Znalazła jednak dla Benjamina lokum w mieście Savannah, kupiła mu telefon na kartę i powiedziała, że nadal bardzo chętnie będzie mu pomagać, jednak po prostu nie jest w stanie mieszkać z nim pod jednym dachem. W marcu 2011 roku z Kylem skontaktował się John Wickstrom, który chciał, aby ten został bohaterem jego filmu dokumentalnego. Film ten nosił tytuł Odnalezienie Benjamina i był po części po prostu dokumentacją jego niesamowitej historii odnalezienia i dalszych losów, ale po części także apelem do lokalnych polityków i mediów o podjęcie działań w tej sprawie. Ostatecznie produkcja została pokazana na Tribeca Film Festival oraz na festiwalu filmowym w Cannes. Przez wiele lat Benjamin Kyle był bezdomny i nie mógł znaleźć pracy, ponieważ nie miał numeru ubezpieczenia społecznego. Jednak w 2011 roku, pod wpływem rozgłosu, w końcu udało mu się uzyskać wydany przez sąd dokument tożsamości. Historia mężczyzny poruszyła m.in. właściciela lokalnej firmy, który zdecydował się dać mu pracę na zmywaku w swojej restauracji. Na początku 2015 roku genealog Colleen Fitzpatrick próbowała stworzyć drzewo genealogiczne mężczyzny i na podstawie testów DNA udało jej się zidentyfikować jego kuzynów z Karoliny Zachodniej. Jednak jej wysiłki nie zdążyły jeszcze doprowadzić do poznania jego dokładnej tożsamości, gdy w lutym 2015 roku Benjamin zerwał z nią wszelkie kontakty. Wydawało się, jakby nie chciał poznać prawdy, ponieważ to wymagałoby od niego wyjścia ze strefy komfortu. Nadal podejmowano próby zidentyfikowania go, korzystając m.in. z systemów rozpoznawania twarzy. Fotografie mężczyzny porównano ze zdjęciami wszystkich osób, które uzyskały prawo jazdy w stanie Indiana, a także ze względu na to, że mężczyzna twierdził, że pochodził z Indianapolis i że urodził się 29 sierpnia 1948 roku, sprawdzono tamtejsze rejestry narodzin oraz informacje o narodzinach w lokalnych gazetach, ale nie znaleziono żadnych dopasowań. Na przestrzeni lat zdjęcia Benjamina pojawiały się w telewizji, internecie i były widziane w sumie przez miliony osób, ale niestety nie zgłosił się nikt, kto by go rozpoznał. Dopiero 16 września 2015 roku, 11 lat po tym, jak został odnaleziony ranny pod restauracją, w sprawie Benjamina Kyle'a nastąpił przełom. Na Facebooku pojawiła się informacja, że tożsamość mężczyzny została ustalona przez zespół badaczy do spraw adopcji kierowany przez Cissy Moore. Cissy to kolejna wybitna amerykańska genealog genetyczna, o której także miałam okazję wspominać już kilkukrotnie w odcinkach z tej serii. Moore poprzez proces eliminacji ustaliła pochodzenie przodków Kyle'a i jeden z krewnych zgodził się na przeprowadzenie testów DNA, które potwierdziły, że są spokrewnieni. początkowym poście Benjamin podziękował wszystkim tym osobom, które przez lata go wspierały oraz dodał, że ma zamiar odwiedzić swoją rodzinę, a także starać się o uzyskanie dowodu tożsamości ze swoim prawdziwym nazwiskiem, którego jednak na tamten moment zdecydował się jeszcze nie ujawniać. Dopiero ponad rok później, 21 listopada 2016 roku, podano do informacji publicznej, że Benjamin Kyle tak naprawdę nazywał się William Burgess Powell. Faktycznie urodził się 29 sierpnia 1948 roku w Lafayette w stanie Indiana i tam też się wychował. Data urodzenia okazała się być jedynym faktem z jego życia, które udało mu się prawidłowo zapamiętać. Odkryto, że w 1976 roku mężczyzna zerwał więzi z rodziną i porzucił swój majątek, w tym samochód i przyczepę, w której mieszkał. Rodzina zgłosiła zaginięcie, a policji udało się ustalić, że mężczyzna przeprowadził się do Boulder w stanie Colorado. Reporterowi udało się znaleźć akta ubezpieczenia społecznego z miejsc, w których pracował na różnych stanowiskach do 1983 roku, jednak nie znaleziono żadnych danych na temat jego losu przez kolejne 22 lata, do 2004. Rodzina nie miała z nim żadnego kontaktu i przyznali, że zakładali najgorsze, że William już nie żyje. Gdy informacje o odnalezieniu pojawiły się w mediach, nie rozpoznali w nim swojego krewnego, ponieważ od czasu jego zniknięcia minęło już wiele lat. I to jest już koniec tej absolutnie bezprecedensowej sprawy. Trudno mówić tu o happy endzie, choć z pewnością jest to spora odmiana od typowych spraw osób NN, w których najlepszym możliwym rozwiązaniem jest po prostu zwrócenie tożsamości zmarłym i zakończenie niepewności ich bliskich na temat ich losu. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie albo innych przypadkach amnezji. Wydaje mi się, że każda z takich historii jest jedyna w swoim rodzaju i równie fascynująca. Jeśli macie także propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!